Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klębsku zwany jest perłą architektury drewnianej. To unikatowy przykład sztuki sakralnej, gdzie zgodnie współistnieją katolicyzm i wiara ewangelicka. Przez lata przyciągał nie tylko wiernych, ale też wszystkich, dla których piękno sztuki jest inspiracją, zachwytem i źródłem artystycznych przeżyć. Za chwilę spotkamy ludzi, którzy przed laty ulegli atmosferze tego miejsca i do dziś, na co dzień, starają się zostawić tu swój ślad. Parafia pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa w Łęgowie Sulechowskim. Ksiądz proboszcz Olgierd Banaś.
Czekam na pana.
Można?
Jak najbardziej. Witam w progach mojego domu.
Gdzie my jesteśmy właściwie? To jest stara chyba poewangelicka plebania, prawda?
Tak, to jest plebania, która już musiała być gdzieś na początku tamtego wieku. Jest usytuowana między kościołem a cmentarzem. W roku 29, po tej stronie zachodniej plebanii, stał kościół szachulcowy na cmentarzu i od pioruna spłonął. I właśnie pokażę ten kościół.
Tutaj wchodzimy do...
Tak, do kancelarii.
Do kancelarii. W starym stylu widzę, bo piec jeszcze kaflowy stoi, jakieś stare, fajne drzwi. Nie, to jest jakiś witraż, tak? Co to jest?
Ja zaraz powiem na temat tego witrażu.
A, dobrze, dobrze.
Radio Zachód przedstawia... Pomnik historii. Reportaż Cezarego Galka.
Ten kościół, tutaj na ścianie, widoczny, tak, szachurcowy.
A skąd ksiądz ma te ilustracje?
To dostałem od ludzi, u których to wisiało gdzieś na strychu. Nie wiedzieli, co mają.
Ale tutaj w Łęgowie,
w Łęgowie.
Tak?
Potem chodziłem po Kulędzie, po Bukowie. Dał mi pan wnętrze kościoła sprzed wojny Bukowskiego i prosiłem go, żeby dał, on będzie na plebanii.
Czyli to taki cykl właściwie,
to jest cykl,
tak?
I kościół w Okulinie, który też gdzieś ktoś mi wyciągnął gdzieś tam z jakiejś sterty dokumentów. To jest dowód, że do 58 roku stał, może było go naprawić niestety. Tylko mam na zdjęciach, nie ma śladu.
No i klimat właściwy miejscu. Na ścianie papież Franciszek jak najbardziej. Obok reprodukcja Madonny Sykstyńskiej.
Tak, jest, tak. Witraże te stoją tu w kancelarii 23 lata, tyle ile ja tu jestem. I ja je wyniosłem gdzieś około 20 lat temu z garażu. I mówię, co to za okna? Zacząłem je rozbierać. W pewnym momencie uderzyłem się w głowę, przecież ty niszczysz coś, co jest całością. Te pięć szybek mam wyjętych. Uh-huh. Najprawdopodobniej one się wzięły z tego kościoła, albo z Bukowa, albo stąd, ale zaś z Bukowa, gdzie właściciele pałacu mieli swoją lożę. Te witraże zostały już opracowane. Mam 15 prac. Proszę zobaczyć, na temat ręcka mam...
Otwieramy szafę.
Gdzie one są? To nie tu. O, tutaj, tu. I... O, to jest 15 prac o Klębsku, magisterskie i bardzo ciekawe. O, proszę bardzo. I Toruń opracowywał, i Poznań opracowywał, i Wrocław przepiękne prace mi tutaj dał. Dzięki profesorom, o, to są przecenne prace. I nasze tutaj zielonogórskie z uniwersytetu. I to tak wszystko zbieram.
Jak to się zaczęło? Usiądziemy?
Proszę bardzo. Zostaliśmy wypuszczeni, czy można powiedzieć posłani, jako kapłani
z seminarium w
75. Nie miałem pojęcia o drewnianych kościołach. Przyjechałem do parafii Łęgowo, a w tej parafii mam trzy kościoły i kościół w Klębsku, super zabytek. Ja mówię, ja tu nic nie wiem, ja muszę coś wiedzieć. Dosłownie może w krótkim czasie, może w tygodniu, w dwóch tygodniach od pani konserwator przywiozłem pierwszą pracę i mówię zawsze, że jak przyszedłem do Łęgowa, to wiedzy było jak tak ścisnąć dwoma palcami, to tyle. Poczułem się odpowiedzialny, że coś muszę zrobić, nie mogę tak dalej, tak po prostu no, patrzeć się, że obiekt niezabezpieczony, że drzwi są niedokładnie zamknięte. W pierwszych miesiącach wiedziałem, że muszę go zabezpieczyć. Zdobyłem pierwsze materiały, już byłem mądry. Zaczęli potem przyjeżdżać studenci z kilku uniwersytetów i z konserwacji i ze sztuki. Zaczęli pisać bardzo dobre prace. I ciągle z Polski przyjeżdżają ludzie, że chcieliby coś pisać. Pierwsze nagłośnienia o kościele w naszym regionie zaczęły się praktycznie w 1991 roku. otwarcie kościoła dla ludzi. Od razu przygotowałem zwiedzanie, materiały, wyłożyłem zeszyt dla zwiedzających, których mamy dzisiaj 6 tomów, to te wpisy tutaj mówią.
No tak, właśnie przejrzałem same podziękowania tak naprawdę i zachwyty nad kościołem w Klębsku. To już nawet nie będziemy czytać, bo to właściwie każde jest to samo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Po niemiecku, dużo po niemiecku. Za chwilę wyruszymy do Klębska. Ale pięknie śpiewają. To jakby na zamówienie.
Zaraz posłuchamy, kto śpiewa. Tam kos. Tutaj kapturka. No bo mamy tu las, 100 metrów do lasu, do parku, 50 metrów do kościoła. Nad kościołem górujące potężne dęby, zabytki przyrody, no i ptaki.
No i przyjechaliśmy.
I jesteśmy.
Przyznaję, że w tym kościele nie jestem po raz pierwszy i też jestem zafascynowany tym, co się znajduje w środku, no i w ogóle samym obiektem, przepięknym. Co tam ksiądz wyciąga? A, klucze widzę.
Klucze, klucze. No bo muszę alarm wyłączyć, otworzyć kościół. Jeśli mnie nie ma, to są przewodnicy, których tutaj wybrałem. I chętnie na telefon, bo jest telefon na drzwiach, albo wcześniej, kiedy wycieczki dzwonią, umawiają się i oni przychodzą, otwierają. I ludzie są zadowoleni. Kiedyś jeden pan przyjechał i mówi, że księdze, jestem zaskoczony. Przyjeżdżam pod kościół, dzwonię i za chwilę jest przewodnik. Czekałem może góra 5 minut. No, ja mówię, proszę pana, bo ja doświadczałem takie sytuacje, kiedy przyjeżdżam i trzeba szukać kogoś z kluczami i to kosztuje pół godziny albo i więcej, nie? Jeśli w ogóle otworzę.
W Muzeum Watykańskim byłoby to nie do pomyślenia. Także i tutaj w Klębsku nie może. Dobrze, to może zróbmy taką scenkę. Ja jestem turystą, a ksiądz proboszcz jest przewodnikiem.
Wycieczka, która przyjeżdża. Większość ludzi jest pierwszy raz. Zawsze tak chcę, żeby oni sobie usiedli.
Przede wszystkim patrzę na tą piękną bryłę kościoła, która jest niestandardowa. Połączenie części murowanej z częścią drewnianą. Przepiękny dach gątowy. No i coś tak niesamowitego.
No więc jeszcze murowana potem zakrystia. Najstarsza ściana kościoła to jest ta, to ona liczy nawet 1340-50 lata. Były badania. Dosłownie jesteśmy na etapie początku konserwacji tego tryptyku i wczoraj dwa skrzydła zostały zdjęte i pojechały do Bydgoszczy, Torunia. Zabrał je konserwator, profesor.
Kto jest autorem tego ołtarza?
No mówią, że z Gościeszowic.
No oczywiście pytam prowokacyjnie, bo świetnie wiem, no, ale jako turysta, który nic nie wie o tym kościółku.
No, a przynajmniej no, taki mistrz z Gościeszowic.
Mistrz ołtarza z Gościeszowic, tak. Bardzo popularny na tym terenie, na ale tym nie terenie. Tylko, również i cały Dolny Śląsk, tak. I Saksonia.
Tak, też.
No i te organy już widać, organy, które zostały pięknie odrestaurowane, których brzmienie jest wyjątkowe.
Jedne z pierwszych Ludwiga Hartiga, sulechowskiego organmistrza.
I całkiem podobna historia wydarzyła się niedawno, bowiem pozyskał ksiądz do współpracy mistrza, organmistrza spod Sulechowa, czyli się zgadza, który dokonał renowacji tych organów. I był to chyba pierwszy instrument, który on właśnie
zgadza się.
Zrobił już jako
ja
mistrz.
Adama poznałem w 2000, może powiedzieć nie tak dawno, 5 roku i z nim zaczęła się moja znajomość, to on dopiero kupił ten dom w Głoguszu, jeszcze się nie sprowadził, już
mówimy
tu był
o Adamie
Olejniku,
dokładnie.
Organmistrzu z pod Sulechowa. Ja go nazywam nowym Hartigiem, czyli on nawiązał do tradycji tego słynnego Hartiga, który kilkadziesiąt lat potem zamieszkiwał w Sulechowie, wykonał wiele organów i podpisywał się właśnie organmistrz Sulechowa. I w gminie Sulechów, bo kilka kilometrów od gminy, od ratusza, jest zakład pana Olejnika, który już jest znany i w Polsce, i w naszym terenie, i w całej Polsce.
Tak się składa, że pod nieobecność księdza proboszcza szaleliśmy właśnie z Adamem tutaj w kościółku, realizując reportaż o nim jako o organmistrzu. Może posłuchajmy fragmentu tego reportażu.
Ja słuchałem jadąc samochodem.
Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Ale my do organu pójdziemy,
tak,
nie?
Tak, pójdziemy do organu, dlatego że będziemy tam sobie...
To pójdziemy z tej strony.
Tak, jak najbardziej, nie? Jeszcze wisi plakat o inauguracji Lubuskiego Szlaku Organowego. Super, tu jest wszystko zawsze zostawione.
Tu się wszystko zaczyna, w tym kościółku, prawda?
W tym kościół jest zawsze takim początkiem wielu myśli, wielu rzeczy. Ten tajemniczy klucz, raz w jedną, raz w drugą stronę, przekręci odpowiednią stronę.
Ciekawe wejście na organy osobne.
To jest tak, wejście przez tę emporkę, tymi schodami.
To się w ogóle nie spotyka. Widzę, pełna obsługa, pan Ryszard zdjął pokrowiec od klawiaturki.
Takie przykrycie, myśmy zrobili takie zakrycie, gdyśmy sobowali organy, żeby niepowołane osoby.
Tak. Ja nawet, jak tu mówiłem mistrzowi, że ja wycieczki tu nie puszczam. Dlatego, że to jest dzieło takie, że wszystko tu się może wydarzyć, nie?
No wiem, panie Ryszku, bo ostatnio byłem z córką tutaj i też mi pan nie wpuścił.
Może tak. Ja nawet mistrza nie chciałem kiedyś wpuścić.
No, dopóki się nie przystawiłem, no, ponieważ tak się złożyło, że pan Ryszard jest tutaj od pewnego czasu. Pełni funkcję tą społeczną, funkcję kościelnego, przedtem był ktoś inny.
Strażnik sztuki.
Tak, dokładnie tak, ktoś inny i myśmy się nie znali. Jeszcze pompuje się, jeszcze zaraz to przestanie. Wszystkie elementy konstrukcyjne w organach są zachowane w takim ujęciu historycznym, czyli tak samo jak zrobił to budowniczy organów w 1822 roku. Są tutaj dwa klinowe miechy, obsługujący system zasilania powietrznego. Jak widać, historyczne kanały. Te miechy są tutaj za tą zabudową, ale jest również wentylator. Czyli to już nowoczesne urządzenie, które jest usytuowane pod samym spodem.
A te dwa takie wielkie pedały to...
A to można tego nadal używać.
Dla chętnych?
Tak, jakby ktoś chciał sobie, że tak powiem...
Podmuchać,
pokalikować, mówiąc tak dosłownie. Albo dostał za pokutę pokalikować godzinę. Nie, no to jest do dyspozycji. Po to, żeby w ogóle uruchomić instrument, to musimy pociągnąć taki rejestr, który się nazywa wentyl. Wentyl, historyczna nazwa w tym wypadku. I dopiero mamy teraz możliwość uruchomienia wszystkich z 10 rejestrów. 8 jest ich w manuale, czyli w klawiaturze, którą gramy rękami. I 2 są w sekcji pedałowej, czyli tej części instrumentu, która obsługiwana jest nogami.
Widzę podwójny flet, ale też jest viola da gamba. Czyli z tego wynika, że... Jest to instrument o korzeniach barokowych.
Tak. 1822 pierwsze organy Ludwika Hartwiga, postaci bardzo istotnej dla europejskiego budownictwa organowego, akurat urodzonego w naszych stronach, w Nowej Soli, uczącym się zawodu u wnuka budowniczego organów w Krzeszowie. Michael Engler młodszy, zwany również śląskim Zilbermanem. Charakteryzowała się ta postać tym, że budował duże instrumenty, oczywiście o brzmieniu barokowym.
A Krzeszów to oczywiście siedziba cystersji.
Tak. Idee barokowych zasad budowania instrumentów są w tym małym instrumenciku, 10-głosowych organach Ludwika Hartwiga zawarte. Skąd ja o tym wiem? Tak się złożyło, że miałem okazję również zwiedzać organy krzeszowskie. Instrument ów też był mniej więcej w tym samym czasie poddawany procesowi restauracji, konserwacji. Wykonywała te prace niemiecka firma z Drezna. Znam tam akurat w tej firmie jednego z organmistrzów, takiego człowieka, który zajmuje się właśnie restaurowaniem historycznych instrumentów. Więc metody budownicze, które miał Michael Engler, tak naprawdę są powielone przez Hartwiga, takimi samymi sposobami, w ten sam sposób obrabiany materiał.
I to pan widział wszystko podczas restauracji tego organu?
Tam i... Mogą spokojnie, tutaj spokojnie sobie to poznać.
To jest pierwsze dzieło kompletnie ukończone przez pana?
Pierwsze dzieło, które rozpoczęliśmy w nowym warsztacie, zaczęliśmy funkcjonować w tym nowym warsztacie w Głoguszu i ono jako, powiedzmy, takie pierwsze historyczny, kompleksowy, najstarszy instrument w tej chwili funkcjonujący w województwie lubuskim, kompletnie skończone.
Manuał jest taki dość tak, skromny.
Trochę.
Postawił pan sobie nuty, widzę, że dzieło Bacha. Tak, oczywiście.
Tak, transkrypcja z 147 kantaty Jana Sebastiana Bacha. Thank you.
bardzo pięknie temat wyszedł.
Sam Bach, pisząc swoje utwory, na niektórych z nich są zapiski Ad Majorem Dei Gloria, czyli na wielką chwałę Bożą.
Tutaj, jak wspomnieliśmy przed wejściem do kościoła, rozpoczyna się lubuski szlak organowy. To jest nowa sprawa, która powstała w głowie organmistrza bardziej niż organisty.
To moje poszukiwanie organów, to moje poszukiwanie swojego miejsca na ziemi w kontekście organów, ono ciągle trwa. Kiedyś dokonałem wyboru, dzisiaj widząc potrzeby tego regionu, widząc wielkie bogactwo kulturowe, jakim są organy pozostawione, będące w lubuskich kościołach, więc staram się zwrócić uwagę na ich obecność, na coś takiego, że one tam są, coś z tym instrumentarium organowym należy zrobić.
No tak, i są też świadectwem kultury i historii, którego tak. Nie można wynieść i do końca zniszczyć.
No właśnie, nie wolno wynieść i nie wolno zniszczyć.
Zaczęło się tu w Klemsku, był koncert jakiś czas temu, no i co dalej?
Został wydany folder, taki informator o pierwszych wytypowanych, pierwszych instrumentach, które mają funkcjonować na szlaku, sympozja, koncerty planujemy już na przyszły rok.
Ile jest takich instrumentów na terenie województwa lubuskiego, które warte są uwagi?
W mojej opinii to każdy instrument organowy jest warty uwagi. W takich kategoriach powinniśmy to rozważać, że...
Ile?
Wszystkie są temu warte.
Czyli?
Szacuję dziś około 400.
400 instrumentów, w tym wiele jeszcze do odkrycia.
Dokładnie tak. Te miejsca wymagają poznania, wymagają mówienia o nich, na to, żeby ludzie chcieli zapoznać się z tymi instrumentami, żeby wiedzieć, że one tam są, że myśmy je widzieli, że one mają swoje bogactwo, po to, żeby uruchomić jakiś pewien proces świadomości wśród społeczeństwa.
Co pan czuje, siedząc właśnie tutaj przy manuale tych pięknych organów, no, w których już teraz i też jest ślad pana dotyku, nie tylko ich budowniczego i tych wszystkich palców, organistów, którzy korzystali z tego instrumentu.
Ja się cieszę, że to mogło być moim udziałem. I to jest satysfakcja z tego, że to, co człowiek robi, może służyć ludziom.
Jeżeli za 100 lat ktoś tutaj stanie, zauważy ślad pana działalności? Gdzieś napisane coś może?
Tak, jest. W sekretnym miejscu zrobione ołówkiem, ponieważ taka jest tradycja.
A co jest tam zapisane w tym sekretnym miejscu?
Tylko podpis. I data. Adam Olejnik, organmistrz. Możemy zagrać finał.
Już powiedzieliśmy, posłuchaliśmy, bo to jest najważniejsze. Co oprócz tego? Bo to widzę polichromie ewangelickie, ołtarz katolicki.
Pokatolicki, Biblia, Stary Nowy Testament, ale on jak najbardziej jest biblijny, bo przedstawia zamknięty tryptyk zwiastowanie, otwarte 12 apostołów, w centrum Matkę Bożą i może mówię jest inny kult, ale protestanci Matkę Bożą w głównym ołtarzu zawsze mają i dlatego tutaj jest połączenie tych elementów katolickiego tryptyku, pokatolickiego oraz krzyża, który w kościele protestanckim zawsze jest na głównym miejscu i zawsze w ołtarzu, taki był zwyczaj, tłumaczył profesor Harasimowicz, czy taka jest tradycja była, jest wieczerza.
Mówi ksiądz o tym z wielką pasją.
Ten kościół odkryłem dla siebie i dla społeczeństwa. Bo on był rzeczywiście był jak gdyby taki zamknięty, na uboczu. Już dzisiaj w 30 książkach jest zaznaczony mniejszy czy większy artykuł o tym kościele. Część ta centralna, prezbiterium, No to jest chrzcielnica, tutaj 1581, ta chrzcielnica pod amboną.
I ambona też przebiega.
Drugim tym elementem jest ambona, z której się głosi Słowo Boże. I trzecim elementem jest ołtarz. Potem jest według katechizmu Lutra pokazany 1586 Księga Rodzaju, przepiękne stworzenia Adama i Ewy, 500, dekalog, kilkanaście tablic od 1 do 10 przykazania, tutaj pod organami, pod chórem. I w nawie cały sufit przedstawia apostołów. Na sklepieniu Biblia Pauperum, tak typowa, czyli Stary i Nowy Testament.
Dla ubogich.
Dla ubogich, tak.
Kiedyś dla ubogich. Ale to działa do dziś.
Jest jednocześnie zabytkiem łączącym sobie dwa narody, dwie kultury, polską i niemiecką. Tych, którzy mają wielkie zasługi najpierw w rozbudowie tego kościoła, kiedy przeszli na protestantyzm, luteranizm, potem w działalności przynajmniej kilku pastorów, którzy zaangażowali się w urządzenie wystroju. Dalej wielkie zaangażowanie rodów, które tutaj zamieszkiwały, rody niemieckie, Kalkreutowie, Unrogowie, troszkę w Klemsku czy w okolicach byli fundatorami i kościoła, i tego wszystkiego, co tutaj możemy dzisiaj zobaczyć.
Spotkanie drugie. Klemsk. Kilka dni później. Weronika Skupińska, opiekunka kościoła, przewodniczka.
Ja myślę, że dzisiaj jest wycieczka. No. Miałam zgłoszoną na 10.
To dobrze, to jak będzie, to dobrze, to potem.
Dobrze, dobrze, dobrze.
Wysłuchaj się Panu naszym. Amen.
A co to ksiądz proboszcz teraz chrzci?
Tak. Wczoraj miał dwa chrzty. O godzinie 16. Nawet nie wiedziałam. Wstawiłam obiad, a on przyjechał. I szybko do kościoła, no i trzeba było przyszykować, bo dwa chrzty.
A ta chrzcielnica to jakaś stara chyba, prawda?
Zabytkowa.
Co tam na niej
tak
jest, święci?
Obrazy biblijne.
Opowie mi pani Weronika o tych świętych wszystkich za chwilę?
No.
To pozwólmy księdzu skończyć.
Pewnie.
Poświęcone Chrystusa pozwoliło zawsze dziecko światłości. Trwając wierzę, mogą być na spotkanie przychodzącego Pana razem wszystkimi świętymi w niebie. Amen.
Pani Weronika jest obecnie przewodnikiem niemalże dyplomowanym, dlatego że z pieczątką przyjmuje dużo wycieczek. Potem wpisują między innymi, że dziękujemy Pani Weronice, bo umie przyjąć ludzi, zna, można powiedzieć, historię w miarę dobrze, no bo dla chcącego nie ma nic trudnego. Słyszała tyle razy, ma materiały, a przeżywa swoje życie jako osoba wierząca, bardzo zaangażowana w parafii, a przecież nie jest młoda. Wszelkiego rodzaju sytuacje, te radosne i smutne, i problemy, wszyscy idą do Weroniki. I może powiedzieć, ja ją nazywam, że ona jest moją prawą ręką. Kieruje kościołem, jest takim łącznikiem między mną a parafianami, bardzo potrzebna w naszej świątyni.
Z tego opakowania wszystkie zanieś mi tam do biurka.
Co ta pani, nie? Weronika tak rządzi panem, co?
My wszyscy tak.
Taka energiczna kobitka jest.
Właśnie, że ona jest.
Współpracuje naprawdę, pan z panią, tak, Weroniką?
My jesteśmy tak do uprowadzenia wycieczki, nie? Dlatego otwieranie ołtarza.
Pan jest kościelnym, tak?
Tak, mhm. No tak.
Żona. Dzień dobry, witam.
No. Po sąsiedzku znamy, mieszkała, bo teraz tutaj troszkę bliżej mieszka w PGR-ze, jak był PGR. Tam po sąsiedzku mieszka. Nawet jest naszego syna krzesną.
Proszę.
Tak, bardzo miła kobietka i w ogóle taka uczynna i do kościoła, żeby nie ona, to kościół byłby opuszczony. Ona wszystko dba. Widocznie ma takie powołanie jakieś ma.
Najwięcej wiemy za tego proboszcza.
Mm-hmm. Co to jest, było?
Co to znaczy
nie
ten kościół?
Nie było tak ogłoszone, że ten kościół nasz zabytek taki, nie? Nie przyjeżdżało tak pielgrzymek, jak teraz przyjeżdża. I z zagranicy przyjeżdżają przecież, i z Niemiec, i z Australii, i tego, nie? A kiedyś tak nie było, jak byli tam ci poprzedni.
Nikt nie opowie o tych apostołach jak ona.
Ona tak,
ja nie wiem, opowie, że... jak ona się tu nauczyła wszystkiego tak opowiedzieć.
Stasiu, puszcz to do herbonki tamtej. Tak. bo czasami mogę zagarnąć do kieszeni i nie będzie. U nas nie odejdziecie tak szybko, mamy herbatkę czy kawę zrobimy, posiedzimy, porozmawiamy i także z powodzeniem wszystko możemy sobie
obejrzeć i opowiedzieć. Tak. Do widzenia, dużo
do
zdrowia.
Widzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Życzę miłej niedzieli.
Wzajemnie. Dziękujemy.
To dzisiaj wycieczka nie przyjechała. Nie wiem dlaczego. No nie wiem dlaczego.
Pani Weroniko, ale ja jestem. Zaraz sobie spokojnie, jak wszyscy pójdą, sobie usiądziemy i porozmawiamy. Pokażę mi pani wszystkie swoje święty.
Aha, daj księdzu, niech to zobaczy, bo tam jest dla niego pozdrowienie w tej książce.
Kiedy to było? Ten pierwszy raz, kiedy właśnie ksiądz Banaś zaangażował.
Jezu, jak spotkałam tych wszystkich ludzi, co przyjeżdżają. Ja ich nazwę pielgrzymi. Ja z nimi się cieszę wspólnie, mam radość. Bo utrzymuję kontakty z nimi, przesyłają listy. Tak samo jak nieraz mi się ktoś pyta, jak ty Niemców uprowadzasz, jak ty po niemiecku nie umiesz? No prawda, bo ja nie umiem. Kiedy ja się uczyłam ruskiego, to mogłam się uczyć niemieckiego, tak jak teraz się uczą, to bym była mądra. Ale teraz już za późny wiek, żebym ja się nauczyła.
No tak. Jak to pani robi? Mówię
jak
pani
robię,
po polsku, tak?
Mówię po polsku, a co nie wypowiem po polsku, to muszę nadłożyć rękami. Ja szybko im pójdę, tu pokażę, tam pokażę i powiem datę czy coś takiego. Oni są zadowoleni. Tu miałam parę niemiecką i stoi przy mnie, nie mogę jej wytłumaczyć, co to jest sąd ostateczny, jak jej to powiedzieć.
Ale komu?
No tej Niemce. Tłumaczy jej, że anioł skrzydełka i to u góry Chrystus siedzi. A ona mówi tak, Polacy? Ruscy?
A, czyli Polacy są dobrzy, a Ruscy zgrzeszyli?
A ja mówię, o naj, nie Ruscy, nie Polacy. Niemcy, English i Afryka, cały naród Boży, wszystkie dzieci Boże, to są tam, na sądzie ostatecznym. No i później patrzy jeszcze troszkę i mówi tak, dobre, złe. Później zrozumiała, że dobre, prawa, lewa. Tylko trzeba patrzeć z tamtej strony. Dobrzy są po prawicy, a źli po lewicy. Jak mówi Pismo Święte. Oj, good. No i kobietka dowiedziała się.
No tak, tym bardziej, że tutaj na wejściu do ambony tak. Jest Martin Luther.
Jest to.
Czyli tak. Rzeźba właściwie to.
Melanchthon drugi. To są dwaj reformatorzy. I oni wiedzą, że Martin Luther tutaj też, bo przecież luterański też był tutaj.
Ten kościółek był luterański i katolicki.
Raz był katolicki, luterański. Niemiecki był, polski od 1945 roku.
I nikt nic nie popsuł, to jest najważniejsze. Każdy szanował to, co poprzednik zostawił.
A jakże? Ja dlatego, bo jak nieraz mówisz, że pozdejmować te krzyże, bo to są niemieckie, a ja mówię, co nam zostawili za spuściznę.
Pokaże mi pani tych świętych swoich?
A, pokażę.
No to chodźmy, zobaczmy.
Pewnie. I tu właśnie mamy świętą Jadwigę, tak, to jest moja święta.
Dlaczego święta Jadwiga to jest pani święta? Bo?
Bo ja przy nich jestem, zamykam, otwieram i widzę świętych. One mnie podtrzymują na duchu.
Czyli tak, święta Jadwiga z prawej, tak?
Tak, tam jest święta Katarzyna z kołem, bo ona była przez koło.
Męczona.
Tak. I święta Dorota.
Świadczy pani usługi na rzecz świętych? Nie wiem, kurze jakieś tam wytrzeć z szaty albo coś takiego?
Znaczy się w kościele?
No tu, tak.
To nieraz, bo my mamy takie dyżury w sprzątaniu kościoła. Nie ma żadnej szmatki do wycierania, jak to się mówi, świętego.
Czyli tak z szacunkiem?
Tak. Nie tak. Wezmę szmatę i polecę albo szczotką. W życiu nie, tylko piórkiem. ambona była w zeszłym roku odrestaurowana. Pani konserwator, to mi powiedziała tak, jak zginie jeden ewangelista z ambony, to utnie mi głowę.
To idziemy policzyć.
Tu ja na nich trzymam baczność. Mateusz, Marek, Łukasz i Jan jest z tyłu.
Są, wszyscy tak. Cztery.
Wszystko czterech i muszą tak zostać.
I piórkiem, stópki delikatnie, szaty,
tak,
można.
Wszystko można tylko piórkiem wycierać. To trzeba bardzo delikatnie.
No tak, pani Weroniko.
Tak.
Bez pani nic tutaj się nie dzieje, taka prawda.
Na skończenie to bym chciała zaprosić wszystkich mieszkańców Zielonej Góry
tylko
i okolic.
Zielonej Góry? Dlaczego?
Okolic.
Województwa.
Tych, co jeszcze
Polski.
Nie by. Tak,
z
mam
Europy.
Z Polski. Miałam kiedyś z 50 krajów w jednym autokarze. I Murzynków, i Skośnookich. Naprawdę ja ich podziwiam, tych ludzi, że tak daleko jadą i są tak przyjemni, tak uprzejmi. No i ja się czuję lepiej, jak ja tak z ludźmi porozmawiam.
Pani Weroniko,
i przekażę
właśnie.
Im to, co jest najważniejsze w naszym kościółku.
Kogo pani tak bardziej lubi? Tych świętych wszystkich, czy tych ludzi, którzy tu przychodzą?
To powiedzieć tak by było na równi, bo święci właśnie wyrośli z ludzi, z naszych ludzi. Tak. Póki będę się czuła na sile, to jeszcze będę pracowała. A później już, to sam Bóg już dopuści do tego, że muszę odpocząć. To będzie ciężko. Ciężko, bo ja bez tego nie mogę żyć. Ja muszę iść. Zamykamy drzwi.
O, te klucze tu pani ma.
Tak, nie wąsko. Wszystkie są w użyciu. Każdy należy do czegoś. Na trzy spusty.
To zamykamy. I raz.
Kolankiem trzeba przycisnąć. I dwa. Pociągnąć za klamkę. Sprawdzić, czy są zamknięte. Tak, idziemy do domu.
Staraniem księdza Olgierda Banasia, wspieranego przez oddział zielonogórski Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zakończyła się procedura, w wyniku której kościół w Klębsku po podpisaniu wniosku przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostanie ogłoszony pomnikiem historii.
Klębsk. Sobota, 6 maja, tuż przed godziną 10. Pani Weroniko, jesteśmy w tym samym miejscu, co wtedy,
tak.
Kiedy nagrywaliśmy nasz reportaż.
Tak.
Ale teraz okazja jest szczególna. Czuje pani dumę?
Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego, choć chora byłam, a jechałam do Warszawy.
Do Warszawy, tak. Czyli wtedy oficjalne spotkanie
tak.
W sprawie nadania tak. Statusu pomnika historii.
Tak.
Ksiądz proboszcz, główny sprawca tego zamieszania. Ja pamiętam ten pierwszy nasz reportaż, wtedy ksiądz nieśmiało mówił o tym, że być może.
No.
A się okazuje, że no, już za chwilę oficjalnie, bo przecież już ta godność jest tak naprawdę, bo prezydent podpisał, ale za chwilę oficjalnie wobec gości, którzy właśnie ściągają, stanie się to.
Powód do dumy i powód do odpowiedzialności. 27 lat temu Radio Zachód przyjechało z pierwszym programem, praktycznie jak górale w 91 roku stukali i zmieniali gonty po pobycie moim zaledwie półrocznym. I od tego czasu ta historia tego kościoła wyszła na wierzch, a więc zaczęto odwiedzać kościół.
Ksiądz biskup przybył, może powitamy wspólnie.
No, oczywiście.
Biskup diecezjalny, ksiądz Tadeusz Lityński.
Ja wyrażam tutaj wielką radość w imieniu całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ponieważ wpisanie tego obiektu jako pomnika historii to jest też wielka duma i satysfakcja i zaszczyt dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i chciałem tutaj swoją obecnością także wyrazić moją wielką wdzięczność zarówno dla gospodarza tutaj, czyli księdza Olgierda, dla służb konserwatorskich i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przez te lata potrafili tak pięknie dbać o ten obiekt, czyli kościół w Klębsku.
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak.
Obecność pana wojewody nie jest oczywiście tutaj przypadkowa, bo jest to miejsce szczególne.
no nie jest przypadkowa i nie może nie być tu dzisiaj wojewody. To jest dzień bardzo ważny dla naszego regionu, dla naszego województwa. Przypomnę, 15 marca gościliśmy u pana prezydenta, gdzie pan prezydent swoim zarządzeniem nadał i potwierdził to, że w naszym województwie mamy wspaniały obiekt, pomnik historii, który jest jedną z form ochrony zabytków. To też wielkie zobowiązanie dla nas wszystkich, aby o to miejsce w sposób szczególny dbać, ale też takie zadanie, aby to rozpropagować, aby wszyscy wiedzieli, gdzie jest Klemsk, dlaczego tu warto przyjechać, zobaczyć ten obiekt. Myślę, że też ważne, że to jest też szczególne zobowiązanie, jak mówił minister kultury podczas tej uroczystości, do dbania o te obiekty. W związku z tym mamy nadzieję, że też w to miejsce i do tych pozostałych w naszym województwie będą płynęły środki finansowe.
Zaczyna się uroczystość.
Dziękuję
bardzo.
Kościół w Klemsku został wzniesiony w XIV wieku jako kościół katolicki. W wieku XVI przebudowano go na potrzeby lokalnej społeczności ewangelickiej, której służył do roku 1945. Najcenniejszym walorem artystycznym zabytku jest w pełni zachowana dekoracja malarska i snycerska
wnętrza. Adam Olejnik, organmistrz, bohater drugiego reportażu, związanego w pewnym sensie z Klemskiem, bo przecież te organy były dziełem pierwszym, tak naprawdę.
Szczególna historia też i też szczególne więzy emocjonalne z tym miejscem. Jakoś tak tego miejsca mnie ciągnął również. Nie?
Na tym instrumencie, który pan odrestaurował, który był również w naszym wspólnym reportażu bohaterem, współbohaterem, ten instrument, bo przecież tak było, prawda? Teraz gra młody polski organista, rodem z Kożuchowa. To też jest takie symboliczne, że właśnie w tym kościółku, na organach, kontynuacja jakby pewnej myśli organmistrzowskiej, gra młody artysta, który ma perspektywy i życie przed sobą.
No tutaj akurat nasze doszczę jest bardzo wiele wspólnych elementów. Po pierwsze także Michał Kocot, o którym tutaj wspominamy, jest, że rzeczywiście człowiekiem z tego regionu, jest człowiekiem stąd, młodym pokoleniem, z czego się bardzo cieszymy, że on tutaj wyrósł, czyli w naszym rejonie wyrósł, wyedukował się poza, a jednocześnie postanowił tu wrócić, nie? Wszyscy ludzie tutaj stąd postanowili też pomóc, ja też wspieramy go swoją postawą pod każdym względem, ale to jest tylko to, co nas dzisiaj mamy, ale też jest jak gdyby też faktem, bo on wyrósł też na bazie czegoś, co łączy ten kościół z jego miejscem urodzenia, z organami, przy których wyrósł. To jest postać Ludwika Hartiga.
Oczywiście. Organy,
tak. Tu pierwsze samodzielne dzieło Ludwika Hartiga, a w Kożuchowie? W Kożuchowie jest chyba 1834 albo 39, gdzieś taki rocznik, a to jest drugie pod względem bodajże wielkości, albo też największy, najstarszy instrument. Więc tutaj należy też pochylić głowę przede wszystkim nad twórcami. No i nad nami, którzy nad tym pokoleniem nas tutaj współczesnych, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby jednak te obiekty, zarówno ten, jak i wszystkie inne, których gdzieś podobne instrumentaria historyczne się znajdują, żeby zachować od zapomnienia.
Wie pan o tym najlepiej, że wiele instrumentów zostało zmarnowanych po prostu przez brak konserwacji, przez brak pietyzmu,
wręcz ludzką głupotę czasem.
Głupotę, szabrownictwo i tego typu rzeczy. To chyba już jest najwyższy czas, żeby zmienić generalnie nasz stosunek do tego, co pozostało, bo tych obiektów po prostu jest coraz mniej.
No my się tak cieszymy się właśnie tak i działamy w tym kierunku, robiąc swoje, codziennie małymi kroczkami, wykonując ściśle określone czynności. Ja jako rzemieślnik, taki restaurator, jako organmistrz restaurator, ale jednocześnie jako też osoba głęboko zaangażowana w element edukacji, przekazywania dobrej wiedzy ludziom. Zresztą edukacji przede wszystkim, bo uważam, że za każdym razem uważam, że szeroko pojęta na każdym polu edukacja, mówienie w sposób jasny, klarowny i czytelny ludziom, w tym momencie już takim zwykłym ludziom z jedaczą chleba, o tym, co posiadają, buduje dobre spojrzenie na dzisiaj i na przyszłość.
Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, cześć.
Ten kościółek to coś specjalnego, grałeś na niejednym instrumencie. Ten jest malutki, jeden manuał.
No, może nieduży, ale komponuje się przepięknie z całym wnętrzem i właśnie ta całość robi niespotykane wrażenie.
No i też to, że jest to pomnik historii w całości, to i też te organy zyskują chyba trochę. Tokata bachowska?
Nie, mufata. Bachowska może będzie później, bo nie wiem, co ksiądz chciał dokładnie usłyszeć, aha, ale dzisiaj z nim się nie dogada.
No tak, ksiądz jest, jak to się mówi, rozrywany jako
no,
sprawca.
No, dla niego na pewno wielkie wydarzenie.
To cóż, czego się życzy organiście?
No ja wiem, chyba połamania palców, tak mówią.
I nóg.
Chyba nóg też, to oby nie.
Powoli go goście opuszczają kościółek w Klębsku. Zmęczony, prawda?
Kilka intensywnych dni pracy ostatnich, można powiedzieć od marca, przeżywałem. No i dzisiaj jestem raczej zadowolony, szczęśliwy, że tak to wypadło. Kościół, skromny kościół drewniany, nominowany na wielki zabytek, na pomnik historii, ma wiele do powiedzenia dzisiaj na ziemi polskiej, ale chyba łączy i oby nadal łączył dwa narody,
dwie kultury.
Chciałem szczególnie wspomnieć pana Leonarda Kalkreuta, który nie mógł być na dzisiejszej uroczystości, bo no, jest ciężko chory, ale jak jestem tutaj 27 lat, to praktycznie znam go od ponad 20 lat.
Gdzie mieszka?
Ostatnio mieszkał w Bonn i pan Leonard każdego roku przybywał na te tereny, bo właśnie urodzony w Międzychodzie, tam ochrzczony, tam właśnie ciągle wspominał to miejsce. Potem jest zaprzyjaźniony z Międzyrzeczem, gdzie ci Kalkreutowi mieszkali i zawsze musiał każdego roku zajrzeć do Klębska. Bardzośmy się zaprzyjaźnili i mile wspominam tą przyjaźń. I tak dzisiaj oni myślę, że chociaż nie mógł być, to sercem i duchem na pewno jest z nami. No i za to będę zawsze dziękował. I moja rola chyba jest taka, by i w przyszłości, żeby po prostu o niego dbać i ukazywać to jego wielką rolę w historii tej ziemi na przestrzeni tych kilkuset lat. Kościół uczy nas tolerancji.
Pomnik historii. Był to reportaż Cezarego Galka, Radio Zachód, maj 2017.